W zasadzie nie tak dawno temu na Bliskim Wschodzie tamtejszym obywatelom przyszło do głowy sprzeciwić się swoim dyktatorom. Sprzeciw wyrażali, niczego nie uzyskali, za to chaos zapanował na dobre. Rebelianci ruszyli na najprawdziwszą wojnę, która pochłania coraz więcej istnień ludzkich. Pod koniec czerwca 2014 roku powstaje kalifat, czyli państwo islamskie. Niektórzy obwiniają prezydenta USA Baracka Obamę za sukcesy kalifatu. Tłumaczenie jest proste. Gdyby Obama nie wycofał tak szybko z Iraku amerykańskiego wojska, do tego wszystkiego by nie doszło. Inni z kolei przeciwnicy George'a Busha są zdania, że winą należy obarczyć właśnie jego, ponieważ jest odpowiedzialny za wprowadzenie sił amerykańskich na obszar Bliskiego Wschodu. Kto ma rację? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, kto chce się przekonać, jak kwitło ISIS, to prosto z mostu zapraszam do genezy zła. Choć prawdą jest, że zarówno administracja George'a Busha, jak i administracja Baracka Obamy ponoszą po części odpowiedzialność za rozwój państwa islamskiego, to należy przede wszystkim uzmysłowić sobie, że w tamtych rejonach świata Stany Zjednoczone nie mają tak znaczących wpływów. Mogliby sobie tego życzyć, ale niewiele więcej poza tym. W opinii byłego dyrektora do spraw Iraku w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego właśnie z czasów obu administracji, pana Douglasa Olivanta, to raczej jest tak, że Amerykanie by chcieli grać tam pierwsze skrzypce, a jedynie są tam graczami drugiej czy dopiero trzeciej ligi. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że kalifat rozwinął się i ma całkiem dobrze dzięki takim regionalnym graczom jak Irak, Syria czy Turcja. Nie należy również lekceważyć wpływów, jakie tam mają sunnickie monarchie mieszczące się na terenie Zatoki Perskiej. To dzięki poplecznikom z tych krajów i ich pomocy państwo islamskie szybko zaprawiło się w boju, zdobyło liczne bogactwa, przy okazji stając się jedną z najbardziej niebezpiecznych formacji na świecie. Historia ma swój początek za czasów administracji Busha. To decyzją tej administracji rozwiązano armię iracką, co spowodowało rozczarowanie i złość bardzo wielu żołnierzy. To między innymi sfrustrowani byli żołnierze razem z licznymi sunnitami. To oni weszli w skład nowo utworzonej w 2004 roku irackiej formacji Al-Kaidy. Początków państwa islamskiego należy doszukiwać się właśnie w tej formacji, dowodzonej przez Abu Musaba az-Zarkawiego. Zasłynął z wyjątkowej bezwzględności oraz przebiegłości. Organizował liczne akcje zamachowców, samobójców, terroryzował niewinną ludność cywilną bombami, pułapkami i był autorem zorganizowanych akcji przeciwko wojskom amerykańskim. Posłużył się atakami na szyickie meczety, licząc na wybuch wojny religijnej, która wyrzuci z kraju amerykańskie oddziały. Cel był jeden, by na terenie kraju powstał potężny kalifat. W 2006 roku marzenia Zarkawiego skończyły się dość szybko, kiedy lotnictwo amerykańskie przeprowadziło udany nalot na jego kryjówkę. Świat na moment odetchnął z ulgą. Rok później amerykański prezydent doszedł do wniosku, że pora na kolejny ruch. Choć obiecywał amerykańskim żołnierzom rychły powrót do domu, wydał rozkaz przedłużenia im okresu służby. Żeby tego było mało, postanowił wysłać posiłki w ilości ponad 20 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Taktycznie postanowiono nawiązać współpracę ze wszystkimi sunnitami, którzy nie byli zadowoleni ze współpracy z Zarkawim. A trzeba zaznaczyć, że wielu nie uważało, by jego fanatyczne metody były najlepszymi z możliwych do zastosowania. Kiedy irackie odgałęzienie Al-Kaidy było zajęte montowaniem szariatu, nastąpiło tak zwane anbarskie przebudzenie. Sunnici ramię w ramię z amerykańskim wojskiem odparło oddziały dżihadystów i przepędzili je do Syrii. Radość państwa irackiego była ogromna, żeby nie powiedzieć euforyczna. George Bush zdecydował się, by w tej właśnie chwili podjąć negocjacje z rządem irackim. Negocjacje wbrew pozorom nie były łatwe, ale dały w efekcie, w dużym skrócie, że żołnierz amerykański na terenie Iraku jest bezkarny. Parlament tego kraju, mało tego, że zezwolił na przedłużony pobyt amerykańskim siłom na terenie ich kraju, to jeszcze gwarantował im tym samym nietykalność, czyli immunitet. administracja Obamy tak naprawdę chciała zrobić dokładnie to samo, co administracja Busha. Życzył sobie, żeby wojska amerykańskie nadal przebywały w Iraku, ale że w liczbie 5000, po to tylko, żeby szkolić iracką armię. Ale nie były to czasy euforii po przepędzeniu swojego wroga. Nie było już atmosfery zwycięstwa, raczej atmosfera zdrady i wyprzedania cudzym interesom. Irak stał się już krajem demokratycznym, a obywatelom była już nie w smak amerykańska obecność. Parlament słuchał głosu ludu. W opinii wielu szalonym pomysłem było dawanie immunitetu obcym wojskom na terenie własnego kraju. W atmosferze gruźb amerykańscy żołnierze opuścili teren Iraku pod koniec 2011 roku. Obamie to było na rękę. Wygrał wybory, wszakże sprowadzając chłopców z powrotem do kraju do swoich rodzin, tak jak obiecywał w kampanii wyborczej. Nad Irakiem roztoczyły się wówczas czarne chmury. 3 lata wystarczyły szyickiemu rządowi na stłumienie sunnitów. Część z nich przepędzając z kraju, a część oskarżając o zdradę stanu. Sunnici, zepchnięci na margines, nie mieli wielu opcji. Stąd, kiedy bojownicy kalifatu zaczęli nielegalnie napływać do kraju, byli witani z nadzieją na lepsze jutro. A to lepsze jutro przybrało formę opanowania północno-zachodniego terytorium kraju, gdzie sunnici z jednej strony ze łzami szczęścia obserwowali pierzchające oddziały irackie, to z drugiej przyjmowali bojowników kalifatu w swoich domach ryżem i kwiatami z najwyższymi honorami. Pozostaje zatem pytanie, czy wobec takiego przebiegu zdarzeń może być mowa o tym, że któraś ze stron popełniła jakieś błędy? Czy możemy jedynie pozostać w sferze przypuszczeń i domysłów? Możemy przypuszczać, że przy odrobinie większym zaufaniu społecznym pobyt 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich szkolących armię iracką dałoby lepsze efekty i zapobiegłoby rozwinięciu się państwa islamskiego. Dzięki Amerykanom widać byłoby, jak na srebrnej tacy, każdy ruch kalifatu. Tylko taka opinia króluje wśród amerykańskich republikanów. Krytycy tej opinii twierdzą, że nieważne, czy stacjonowałoby tam 5 tysięcy żołnierzy, 100 tysięcy żołnierzy, czy nawet milion. Społeczeństwo irackie jest podzielone, niezależnie od tego, czy tego sobie życzy ktoś, czy nie. Natomiast republikanie obwiniają Obamę o to, że ten wykazał dość bierną postawę w Syrii, nie pokazując Bashar al-Asadowi, jak ma być. W krytyce posuwają się nawet do stwierdzenia, że to wyraźnie dzięki Obamie kalifat rozrósł się na potęgę Syrii. Tylko prawda jest taka, że kiedy Bush sprowadził gigantyczne siły amerykańskie, mocno osłabił siły Al-Kaidy, ale ich nie zniszczył kompletnie. Najbystrzejsi, najbogatsi i najzdolniejsi bojownicy zdołali bowiem zbiec do Syrii w 2008 roku. Dołączyli do tamtejszej Al-Kaidy, tworząc tym samym najpotężniejsze oddziały walczące z Assadem. Mało tego, mając wsparcie Iranu, Turcji i Emiratów znad Zatoki Perskiej, zaczęli otrzymywać fundusze i broń. Poczuli siłę i czas, porzucili Al-Kaidę i utworzyli kalifat. Rabunki, wymuszenia, a przede wszystkim handel ropą naftową dał im niewyobrażalne środki, w zupełności wystarczające, by opłacać jedynie najlepiej uzbrojonych, najlepiej wyszkolonych, ale i najbardziej okrutnych najemników. Do tego stopnia, że nawet Al-Kaida się od nich odcięła. Obecnie w Iraku nie ma po nich śladu. Natomiast Europa wciąż drży na samą myśl ich zamachów. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry. Jeżeli nie, dajcie kciuka w dół. A jeżeli wam się średnio podobało i chcecie rzucić tematem na kolejny film, to dajcie kciuka w bok i rzućcie tym tematem na kolejny film. Ja bardzo dziękuję za wsparcie i za to, że jesteście i słuchacie i oglądacie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.